witam w 26 odcinku Plansza Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj mamy sporą ekipę, przede wszystkim jestem ja, Marek Pańczyk, Pancho, a poza tym jeszcze Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
Szymon Dębski, Don Simon.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
I Marcin Stępniewski, MST.
Witam serdecznie.
No, minęło już trochę czasu od nagrywania ostatniej audycji. Mieliśmy trochę problemy, żeby się zgrać. Tutaj warto dodać, że właśnie Marcin Stępniewski już nie jest gościem jak kiedyś, ale teraz jest już pełnoprawnym kolegą redakcyjnym Planszostacji. I właśnie musieliśmy trochę się zgrać, ustalić jakiś nowy termin nagrywania i przez to mieliśmy... No, trochę nam minęło czasu, a się udało wszystko domówić i wszystko ustalić.
Dobrze, Marcin.
Wszystko przez Marcina.
Słuchacze będą musieli zdecydować, czy śmiać się, czy płakać z tego powodu.
Poza tym, co od razu w samym odcinku przygotowaliśmy dzisiaj? Przede wszystkim stwierdziliśmy, że zrobimy taki miks. Trochę porozmawiamy o zbliżających się świętach, a przede wszystkim o prezentach pod choinkę, no bo zbliża się ten jeden z najfajniejszych okresów w roku, a więc choinka, wigilia, spotkania rodzinne, no i przede wszystkim prezenty. No i się zastanowimy, jakie to prezenty można by dać różnym naszym znajomym, czy tam członkom rodziny. A poza tym chcieliśmy sobie opowiedzieć przede wszystkim o dwóch grach, Le Havre i Dominion, takich dwóch głośnych grach w ostatnim czasie. A zanim przejdziemy do meritum całego naszego odcinka, chcieliśmy troszkę opowiedzieć o tym, co się dzieje w naszym serwisie, na Games Fanatic, który dosyć dynamicznie rozwijamy i staramy się poświęcić mu dosyć dużo czasu. Co tam, Szymon, mógłbyś powiedzieć?
No właśnie, w ogóle? Bo jak na pewno wszyscy nasi słuchacze wierni zauważyli, to od ostatniej planszostacji upłynął ponad miesiąc. I to jeszcze tak długiego przerwy jeszcze właściwie nie było, z tego co tak patrzę tutaj na historię. No i przyczyna tego oczywiście jest jedna, bo tutaj poświęciliśmy dużo pracy, no, zwłaszcza do Pancha najwięcej chyba, na zmianę i graficzną strony i tutaj w treści też dużo rzeczy nowych powstało. Jak zapewne, zachęcamy do odwiedzin oczywiście, i jak zapewne tutaj widać, to nasza ekipa tych piszących na Games Fanatic została poszerzona o wiele osób, które często wpisują pojedyncze wpisy, które tylko zaczynają, a nasza współpraca, mam nadzieję, będzie rozwijała coraz bardziej. Często pisze Filipos, często pisze Odi. Oprócz tego mamy osoby, które chcą się dzielić jakimiś opiniami o grach, które zagrały, albo informacjach, które widziały.
No właśnie, tu przy okazji tylko wtrącę, że jeżeli macie jakiś pomysł, macie pomysł na jakiś fajny tekst, no i chcielibyście się podzielić z nim, z innymi czytelnikami Games Fanatic, no to zachęcam do współpracy. Prześlijcie swoje teksty, może jakiś rzut okiem jakichś najnowszych pozycji, albo takich starszych, ale mało znanych. Naprawdę, z wielką chęcią postaramy się opublikować.
Dokładnie. Oprócz tego, z takich cykli największych, co tak naprawdę najwięcej teraz zajmują miejsca, to jest oczywiście cykl cały OSN, który chyba zakończyliśmy, tam jeszcze jakieś tam gry być może zostały do pisania, ale tak pod wpływem tych nowości jakoś one tam odchodzą w dal, to jest taki cały cykl OSN, jest cykl Jacka i Roberta o statystykach, o tym jak w BGG wykorzystać do różnych ciekawych rzeczy. Udało nam się wreszcie przekonać Folko, żeby zaczął dzielić się swoją wiedzą o tworzeniu gier. Myślę, że to jest na pewno ciekawe do przeczytania nie tylko dla osób, które tworzą coś do szuflady, ale tak ogólnie dla wszystkich, żeby zobaczyli jak często wiele przemyśleń, jak wiele pracy należy włożyć w zrobienie gry.
Każdy czwartek jest właśnie odcinek.
Także warto przyjść, tak jak kiedyś czwartki była Kobra, teraz czwartki jest Folko, także emocje podobne. No jeszcze jakby tak na końcu bym tak trochę przypomniał o akcji, którą właściwie już zamknęliśmy, znaczy w tej chwili już lista chętnych jest zamknięta, czyli pierwszy polski tajemniczy Mikołaj. Rozesłałem już adresy do wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że tutaj prezenty w tej chwili są w drodze do adresatów. Myślę, że warto będzie przeczytać o podsumowaniu akcji, bo mam nadzieję, że Was zachęci do uczestnictwa w przyszłym roku, bo ciekawa, myślę, inicjatywa. Co poza chłopaki byli...
Prywatę tutaj zrobię i bardzo podziękuję swojemu Mikołajowi, który wyczuł, na czym tak naprawdę mi zależy z całej swojej wielkiej listy.
Ja to samo też przy okazji podziękuję. Właśnie dostałem dzisiaj prezent, jestem bardzo zadowolony naprawdę i zaskoczony też, bo mimo, że się znalazł na liście życzeń, wcale nie był na samej górze, ale jednocześnie był takim prezentem, który sprawił mi chyba największą przyjemność, bo najmniej w niego grałem tak naprawdę. Chciałem go mieć, ale nie miałem z nim jeszcze dużej styczności, tam jedną rozgrywkę tylko.
I oczywiście to nie jest zabawa tylko wśród Games Fanatic, także tutaj jest ponad 20 osób się zapisało, także po całej Polsce prezenty będą krążyły.
Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o cykl artykułów, to dołączył też bardzo ciekawy, szalenie ciekawy cykl artykułów dotyczący takiego zjawiska Ice House. To są takie gry z piramidkami, taki cały system gier z piramidkami. Proponuję zainteresować się tematem, bo naprawdę bardzo ciekawa rzecz i z chęcią bym to sam sprawdził, bo nie miałem do tej pory styczności.
Autora zapraszamy, żeby się wynurzył z dziupli, bo wiemy, że mieszka w Warszawie i ta się jakoś nie chce nam pokazać na żywo.
Zapraszamy na Politechnikę między innymi, ale to też już taka prywata. Szymon, przerwałem ci coś, jeszcze chciałeś.
Tak, no właśnie jakby na końcu to z takich ważnych rzeczy to warto, żebyśmy wspomnieli o Pionku, którego 9. audycja miała miejsce tam w momencie, kiedy nagrywamy to 2 tygodnie temu. Więc chłopaki tutaj byli w silnym gronie, nie było, także nie wiem, czy byście powiedzieli 2 słowa, oprócz tego, że było bardzo fajnie, tak?
Tak, no, nie udało nam się nagrać, bo pewnie, znaczy planowaliśmy zrobić cały odcinek związany z Pionkiem, ale no niestety nie wyszło z powodów tam organizacyjnych. 2 słowa ode mnie tylko takie, że naprawdę rewelacyjnie sprawdził się system wypożyczania gier. Uważam, że pomysł był świetny, że nie tylko chodziło o bezpieczeństwo, ale sprawdził się tak właśnie administracyjnie, organizacyjnie ten pomysł. Można było przyjść, zobaczyć, jakie są gry dostępne. Każdy wiedział, jaka gra jest pożyczona. No, świetnie to działało, moim zdaniem. No i jak zwykle była super zabawa. Coś chcesz się dodać, Michał? A ty? Jak się bawiłeś?
Ja chyba musiałbym powtórzyć cały poprzedni odcinek, tak jakby jest. Pionek po pionku się bawię dokładnie tak samo, jest rewelacyjnie i w ogóle się nie przejada się tak jakby cały koncept.
Ja bym tylko dodał, tak? Że taką pewną nowością Pionka jest, że coraz zmienia się proporcja po prostu osób takich zdeklarowanych fanów planszówek, znanych z forum gry planszowe i osób zupełnie nowych, czyli tak jakby coraz więcej tych osób nowych się pojawia, czyli Pionek spełnia taką rolę popularyzującą planszówki. Bardzo, bardzo to zaczyna być widać na Pionkach w tej chwili.
Jacek, 2 słowa od ciebie o Pionku?
No, co tutaj dodać więcej? No,
ale powiedzcie mi, jak wam...
Jacek nam zrobił super koszulki. Mieliśmy buraczane koszulki, super.
Bordowe koszulki, oprócz pomarańczowych, były widoczne.
Powiedzcie jeszcze, jak wam ta wypożyczalnia, bo to jednak była duża zmiana. To było sensowne?
Jakby była na tym samym piętrze, to bym mógł mówić, a co ty, a tak to mi trochę przeszkadzało, że zejść na dół, tak naprawdę jedna osoba schodzi, a reszta zostaje, musi zgadnąć, co ta grupka, z którą chciała. No to jedyny problem miałem, to że trzeba oddać dowód, coś tam, to w ogóle nie było problemem, ale jakby to było w tym pokoiku obok, na tym samym piętrze, to bym wolał.
A mnie się podobało, że było niżej, bo żona nie mogła mi zarzucić, że całe 2 dni siedziałem tylko przy stoliku i w ogóle w ruchu nie zażywałem, także moim zdaniem to właśnie super pomysł, że było to piętro niżej.
Ale tam są jest w całym budynku, tam nie wiem, 3 czy 4-piętrowym, jest tylko jedna toaleta dla panów na parterze, więc i tak chcąc nie chcąc przez te 2 dni zraz czy półtora musisz zejść
to
na...
To prawda, ale jednak byłem częściej wypożyczalnie gier niż w toalecie.
Szczególnie, że w toalecie... Chodzisz do męskiej jednak? Aż na pierwszy... chodzisz na parter?
Na pierwszym piętrze chyba jest męska, a na drugim damska, jakoś tak to jest. Albo parter i pierwszy.
Nie rozumiem, Szymon, co ty się tak dziwisz.
Nie, no tak, z ciekawości.
Pierwszą grą, jaką weźmiemy na obstrzał, jest Le Havre. gra słynnego twórcy Uwe Rosenberga, głównie słynnego dzięki kiedyś stworzonej całej serii, jakby to odmienić, grze fasolki, tak. No i oczywiście w ostatnim czasie słynny dzięki Agricoli. Tym razem przygotował dla nas grę Le Havre, o której mam nadzieję troszeczkę więcej opowie MST.
Spróbujmy. Le Havre, podobnie jak Agricola, jest grą optymalizacyjną, czyli taką, gdzie gracze będą starali się jak najefektywniej wykorzystywać swoje tury, budując budynki, wodując statki. W różny sposób będą wykorzystywali liczne surowce. Tych surowców jest więcej niż w Agricoli. Każdy z tych surowców może być przerabiany. To przerobienie daje jakieś efekty dodatkowe, czyli w jakiś sposób efektywniejszy jest później ten surowiec. Przykładowo mamy zboże, które może być przerabiane na chleb, mamy rudę żelaza, która może być przerabiana na stal, drewno na węgiel drzewny, ryby, które mogą być wędzone i tak dalej. I w swoim ruchu gracze mogą wybrać jedną z dwóch rzeczy, czyli mogą albo wziąć z planszy nagromadzone surowce, jest harmonogram taki, który powoduje, że przed ruchem każdego z zawodników coś tam na tą planszę, coś na planszy się pojawia nowego, jakieś surowce i z wyprzedzeniem no, praktycznie na całą grę widzimy, kiedy co się będzie pojawiało, więc możemy sobie to zaplanować, kiedy chcemy skorzystać. Oczywiście przeciwnicy nam mogą w tym przeszkadzać, też zabierając w swoim ruchu nagromadzone surowce, ale ogólnie możemy albo wziąć surowce, albo zbudować budynek. Budynek możemy zbudować albo kupić i budynki, jest wiele rodzajów tych budynków, służą wykonaniu jakichś akcji. W momencie, gdy taki budynek sobie budujemy, to po pierwsze na koniec gry ten budynek przyniesie nam punkty zwycięstwa, a po drugie, jeżeli przeciwnicy będą chcieli skorzystać z wybudowanego przez nas budynku, będą nam musieli w jakiś sposób zapłacić albo gotówką, albo surowcami. Oprócz budynków możemy budować również statki. Statki są z kilku powodów przydatne. Po pierwsze, tak jak budynki dają punkty zwycięstwa na koniec gry. Po drugie, dzięki statkom możemy uzyskiwać żywność. Tutaj podobnie jak w Agricoli, co 7 tur jest taka tura, w której gracze muszą spełnić jakieś wymogi dotyczące żywności, powiedzmy. No, możemy powiedzieć, że wyżywić jakąś swoją populację pracowników. I mogą to zrobić poprzez zapłacenie gotówką, czyli jakby kupienie żywności, poprzez wydanie surowców, które dają żywność, czyli właśnie tu jest taka, powiedzmy, klimatycznie fajnie sprawa pokazana, bo mamy ryby, które są żywnością, jeżeli te ryby przerobimy na wędzone, to one dają więcej żywności, tak jakby efektywniejsze jest pożywienie się tymi rybami wędzonymi. Natomiast dwa inne surowce żywieniowe, czyli zboże i krowy w tej postaci nieprzerobionej nie nadają się do zjedzenia, nie można ich jako żywności wykorzystać, natomiast przerobione chleb i powiedzmy mięso czy bewsztyki oczywiście możemy zjeść. Tak jak mówiłem, statki ułatwiają to wyżywienie naszej populacji.
Okej. No mam taki zarys wystarczy, nie? Wprowadzając.
Ostatnia rzecz tylko jeszcze taka, że statki pozwalają też sprzedawać surowce, bo generalnie na koniec no, istotne jest to po prostu, kto zgromadzi najwięcej pieniędzy i te pieniądze są właśnie ze statków, z budynków, z gotówki. Sumujemy tak to i ten, kto ma najwięcej, wygrywa.
No właśnie, te pieniądze są po prostu punktami zwycięstwa przez całą grę. No właśnie, ja bym od razu Michała spytał, bo Michał był takim jednym z największych fanów Agricoli i takim orędownikiem tej gry. Czy również Le Havre tak mu się spodobała i czy Le Havre będzie tak gorąco namawiał wszystkich? Michał?
No, to jest gra z jednej strony dłuższa, z drugiej strony chyba tak, już jak się pozna, to być może nie jest trudniejsza, ale jest trudniej na pewno na początku opanować, tak w ogóle, tak mieć jakąś wizję, co się dzieje. No i jest jednak zauważalnie cięższa, także nie wydaje mi się, żeby to była gra wydaje mi się, że grupa odbiorców jest dużo, dużo mniejsza w przypadku tej gry niż w przypadku Agricoli. I ten taki długi czas i tak to wszystko tak jakoś chętnie zagram, jak ktoś już wie, że mu się to podoba, ale tak trochę bym się obawiał jakoś to naciskać, tak, wymuszać na innych, bo tak nie mam takiego przekonania, że to się musi spodobać każdemu. Tak z Agrykolą bardziej uważałem, że jak komuś się nie podoba, to jest głupi. A tutaj doskonale mogę zrozumieć, że no...
Dzięki.
Jak zaskoczy, to zaskoczy, ale...
Znaczy no. Problem jest taki, że w tej Agrykoli jednak mieliśmy te dwa tryby, które naprawdę znacząco od siebie się różniły. Ten tryb rodzinny i tryb dla taki pełny dla doświadczonych graczy. A tutaj mamy tak naprawdę całość rozgrywki. No, są
ale też mamy dwa tryby, czyli mamy taką rozgrywkę podstawową, tak, wprowadzającą, która jest znacznie łatwiejsza przez to, że na początku dysponujemy dużą ilością surowców. A w tym trybie jest zaawansowanym, czy no standardowym, nieuproszczonym tych surowców na początku jest dużo mniej. W związku z tym no, od początku dużo trudniej, powiedzmy, zaplanować swoje ruchy. Chociaż z drugiej strony znaczy... w tej uproszczonej wersji mamy ogromną ilość wyboru od początku, co też może nie być łatwe, prawda? Ale...
Właśnie mi się wydaje, że tutaj to jest ta skrócona wersja i wydłużona, to tak się ładnie nie przekłada jak w Agricoli na wersję dla niedoświadczonych i doświadczonych. Tu jest trochę to właśnie trudniej przez tą mnogość wyborów.
No i ja... też to, że tak? Jeszcze powiem, że w Agricoli tak w zasadzie to wszystko w miarę było intuicyjne. Tutaj siejemy, tutaj są zwierzątka, jest para, to się rozmnoża. Jakoś jak to wszystko w miarę, jak już się wytłumaczyło, to tak w miarę było wiadomo, o co chodzić, bo się mówiło nowemu graczowi, że po prostu ma się wszystkiego dużo i nakarmić i tak mniej więcej wiedział, co próbować zrobić. A tutaj no tak naprawdę do końca, jak zobaczy budynki, które są na końcu, to dopiero ma szansę zacząć rozumieć, co trzeba było robić przez całą grę. A z kolei po wytłumaczeniu reguł to i tak ma taki mętlik, że próbować mu jeszcze pokazać, o, a na końcu gry będą takie budynki i się musisz przygotować, to się nie da, więc no tak w zasadzie wydaje mi się, że w tej pierwszej grze nie ma siły, żeby nie był ktoś zagubiony całkiem. A w Agricoli tak bardziej miałem wrażenie, że tak po dwóch rundach czy trzech rundach już tak w zasadzie było wiadomo, o co chodzi. Dopiero na sam koniec tam się jakieś szczegóły punktacji dowiadywało, ale to nie przeszkadzało to grać. A tutaj wydaje mi się, że tak nie bardzo się da, jak się nie wie, co się będzie działo.
Okej, a Jacek, ty chyba też nie jesteś... Znaczy też, Michał jednak chyba jest przekonany do samej gry, tylko że nie dla początkujących graczy, a ty się chyba jeszcze nie przekonałeś, Jacku, do Le Havre.
Znaczy ja jeszcze nie... Nie miałem okazji jeszcze tak naprawdę. Zagrałem tylko jedną rozgrywkę od razu w tym trybie pełnym. No i tak było, jak Bazik mówił, tak jak Michał tutaj sugerował, że to no, nie było szans w zasadzie tam jakoś świadomie tej rozgrywki przeprowadzić. Tych budynków jest za dużo. Uważam, że jest za dużo... Znaczy za dużo w takim sensie, że za dużo jest budynków u graczy, którzy każdy tam jak kilka tych budynków ma, trzeba panować nad tym, które są dostępne, kto z przeciwników co akurat robi, który budynek zajął, który budynek być może zajmie, żeby jakoś zaplanować ruchy. Po prostu grałem w taki sposób, że zobaczyłem, że tutaj mam takie rzeczy, mam okazję zrobić coś takiego, to zrobię, bo to mi coś tam da, ale żeby czy to była najlepsza akcja, jaką mogłem wykonać, czy były jakieś lepsze, to nie miałem pojęcia i właściwie nie widziałem jakoś takiej wielkiej możliwości poprawienia tego. Tak? Musiałbym naprawdę się w tą grę no nie jest to ciężka dosyć gra. Trzeba się nad nią skoncentrować i naprawdę poświęcić 100% uwagi obserwowaniu tego, co się dzieje cały czas, nawet poza swoim ruchem, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby panować jakoś nad grą.
Szymon, a twoje wrażenia?
Nie umieszczając nic Marcinowi i raczej składając na kart zmęczenia, to muszę powiedzieć, że podczas słuchania opisu gry przysypiałem troszeczkę i podobnie tak jak podczas rozgrywki. To znaczy grę spróbowałem chyba ze trzy razy, jakoś tak dając jej szansę troszkę więcej, żeby się przekonać, czy rzeczywiście ona jest tak nijaka, jak mi się wydaje. No i niestety to się potwierdza, znaczy no jest taka nijaka. No te budynki się buduje, zdecydowanie zgadzam się tu z Jackiem, że rzeczywiście jest taki ten ogrom możliwości na początku bardzo przytłacza. Nie wiem, czy bym się zgodził, że jest trudniejsza niż Agricola, o ile wydaje mi się, że rzeczywiście można tam niby w Agricoli grać jakoś tam, ale tutaj tak naprawdę można całą grę sprowadzić do dwóch reguł. Albo bierzesz towar, albo budujesz budynki. i reszta to szczegóły. Natomiast w Agricoli to jest mnóstwo niuansów tutaj, inaczej żniwa, inaczej produkcja ludności, tego żywność, zwierząt, inaczej jakieś tam karmienie, no po prostu jest mnóstwo niuansów. Ja pamiętam, jak ja tłumaczyłem Agricole osobom tam początkującym, to naprawdę mi bardzo, bardzo ciężko im było ogarnąć zasady w ogóle, już nie dając w ogóle żadnych kart, także nie przesadzałbym ze skomplikowaniem zasad Le Havre. Znaczy uważam, że ma dużo możliwości i to przytłacza, natomiast same zasady w Le Havre są dosyć, wydaje mi się, takie oczywiste poniekąd. No ale sama gra jak dla mnie jest rozczarowaniem. Znaczy, o ile w przypadku Agricoli potrafię docenić jej kunszt i rozumiem, że ona może się podobać, to w wypadku Le Havre wydaje mi się, że jest to gra taka jak wiele innych. Znaczy bez żadnego jakiegoś tam polotu, nie jest wtórna, ale jakaś taka kolejna gra z wieloma kartami, na które są w wypadku budynkami, które dają różne możliwości, które trzeba poznać tam wielokrotnie, żeby grać, ale jakoś nie daje takiego poczucia, nie wiem, wielkiego rozwoju, wielkiej kontroli, wielkiego planu. Także,
no dobrze,
także raczej umiarkowanie.
No dobrze, ale tak zaczęliśmy ją trochę krytykować, jednak, ale wiem, że tutaj wśród nas jest paru przynajmniej fanów tej gry. I poza tym...
Znaczy ty i kto?
Przynajmniej Marcin, ja na przykład, ja też bardzo lubię tą grę. Jeszcze do tego widać, że Le Havre tak się przebijał na BGG, że on tam na początku tak ludzie byli, gracze nieprzekonani do tej, tam widać było, że chyba 400 pozycja. Dzisiaj jest już to pierwsza 50, 46 miejsce na BGG, ludzie się, nie wiem, gra się tak dotarła, ludzie pograli trochę więcej, okazało się, że gra jednak dla takich już zaawansowanych graczy dostarcza sporo fajnych jakichś mechanizmów i jednak jest dosyć ciekawa, regrywalna, niepowtarzalna.
A czy to jest demagogia, co teraz mówisz, bo ty uważasz, że jeśli nam się nie podoba, to nie jesteśmy zaawansowanymi graczami.
Rozumiem. Nie, mówię, że jeszcze może, znaczy ty akurat już pograłeś trochę, ale Jacek sam się przyznał, że jeszcze chciałby dać szansę, tak, że nam zagrać więcej razy. I wydaje mi się, że tutaj właśnie z tym Le Havre tak było, że po prostu wiele osób musiało zagrać tam któryś z kolei raz, żeby sobie wyrobić opinię i często się zdarzało, że wyrabiali tą opinię pozytywną. I ja chciałem jeszcze tylko dodać od razu na obronę właśnie Agricoli, że ona mi się wydaje właśnie lżejsza, znaczy co ja mówię, o Le Havre. Le Havre lżejsze od Agricoli. Dla mnie łatwiej było mi wejść w tą grę. Te zasady, instrukcja jest przede wszystkim o wiele lepsza, lepiej się ją czyta, niż było to w Agricoli. No i nie wiem,
ale jakoś nie
bardziej dynamiczna. Słucham? Przeczytałem instrukcję.
Ale w SN nie przeczytałeś.
No, ale
Męczyłeś się nad nią chyba, nie wiem, 3 godziny.
Ale dobrze pamiętasz, jaka to była sytuacja i było 10 osób nade mną gadających, tak? Ale wracając do Le Havre, to chciałem jeszcze dodać, że wydaje mi się też taka mniej stresująca ta rozgrywka niż jest w Agricoli, gdzie jednak często mamy taką sytuację, że na czymś tam bardzo zależy, jest ta taka straszna walka tego rozpoczynającego gracza, jest bardzo mocne blokowanie często ważnych miejsc, a w Le Havre mi się gra trochę lżej.
Chociaż wiem, że mi panie jest dokładnie takie samo, jak już więcej.
Ale jakoś tak nie czuję tego, takiej atmosfery, a takiej. Mówię
może
o swojej
kwestia, na przykład kwestia wyżywiania, której gdzieś tam jest chyba trochę bardziej i presje stwarzające w Agricoli, a w Le Havre no też trzeba wyżywiać, ale jest to taka dosyć prosta sprawa i wręcz w grze jednej przynajmniej z tych, którą grałem, to mój przeciwnik, to była dwuosobowa partia, za bardzo tak jakby się przejął tym wyżywieniem, zbyt dużo środków na to wyżywianie poświęcał i to no, skończyło się porażką. Ja podobne odczucia mam jak Pancho, czyli to myślę, że kwestia rozróżnienia kompetentnego grania, a grania w ogóle zgodnie z zasadami, czyli właśnie to, co Szymon powiedział. Le Havre jest bardzo proste, jeśli chodzi o reguły. Natomiast oczywiście jak najlepsze wykorzystanie możliwości, no, wymaga czasu, doświadczenia, na pewno tak.
Michał, a tobie w ogóle ostatecznie jak tak raz? Z tego, co widziałem, masz ją na liście życzeń. Czyli widzisz w niej jakieś zalety.
No właśnie tak. Nie, no gra podoba mi się, nie powiem. Jakoś tak mam wrażenie, że tak jakoś bardziej niż zwykle czuję, co trzeba robić. Ale no tak jak mówiłem, no nie jest tak, że jakoś strasznie bym namawiał. Ja bardzo chętnie zagram, natomiast no jest to długie, jest takie troszkę taktyczne. Tak nie do końca można swoją strategię zawsze, bo tak nie mówię, że go blokowania nie ma, ale tak naprawdę
No bardzo często albo nie mogę wziąć tego budynku, którego chciałem, albo po prostu biorę te surowce, których jest dużo i potem się zastanawiam, co zrobić z tym fantem, że wziąłem 40 drewna, czy... No nie wiem, owszem, bardzo mi się dobrze w to gra, ale tak...
Nie jest to klasyk.
Bez takiego poczucia, że to dlatego, że to jest jakaś genialna gra, no, mówię tak.
Ale cały czas, Michał, grasz używając tego swojego jednego komba, z tych trzech tam, czterech budynków?
Póki nikt inny, znaczy tak jak się poczyta na BGG, to ogólnie to jest budynek, który jest ważny, no. Rzeczywiście jak gram, często stawiam w budynku, który się nazywa Targ bodaj, który daje dużo różnych surowców jedną akcją i no wydaje się, że jeżeli nikt inny przy stole nie gra, w ogóle ignoruje ten budynek, no to jest bardzo silne na niego grać.
No właśnie, to jest akurat... Więc
jakby ktoś, więcej osób troszkę też myślało o tym, to pewnie musiałbym jakoś szukać czegoś innego.
To mi się wydaje troszeczkę jest akurat wada tej gry, bo no widziałem Michała właśnie kilka razy tą strategię i nawet raz sam grałem, tylko nie z Michałem, tylko z kimś innym tą strategią. Ona jest właśnie bardzo mocna, bardzo skuteczna. No i przez to może być tak właśnie, że ludzie często do niej sięgają, a w przypadku Agricoli jednak jak przy grze z kartami, ta rozgrywka potrafiła być szalenie różna i nie wiem, jakoś czułem, że te poszczególne partie są zupełnie, zupełnie inne. I bardziej mi się chciało grać też następną grę, zobaczyć jakie to będą karty, jak to wszystko wyjdzie.
Tak, jeszcze właśnie a propos tych strategii takich powtarzalnych, to wydaje mi się, że też tak jak przez chwilę była taka moda w Stone Age'u na strategię głodzenia, to tutaj też strategia głodzenia jest bardzo silna. W ogóle zbieranie jedzenia na początku to jest jakieś nieporozumienie. To jak brakuje nam jedzenia, to bierzemy sobie dług, który w zasadzie nic nie kosztuje. Tak naprawdę dzięki temu, że wzięliśmy ten dług i zabrakło nam jedzenia, to dostajemy jakąś jeszcze resztę w postaci pieniędzy, więc tak naprawdę to jest sposób na zdobywanie pieniędzy i no nie wiem, no jeszcze muszę pograć i zobaczyć, ale też wydaje mi się, że jedną z tych rzeczy, które takie będą powtarzalne u wszystkich po jakimś czasie, to jest właśnie to ignorowanie w ogóle tego, że trzeba wyżywiać.
Tak, to jest prawda.
Ja bym powiedział, że w Le Havre jest tak, że na początku to wyżywienie jest o tyle nieistotne, że bardzo niewiele potrzeba tej żywności, czyli można po prostu, tak jak Bazik powiedział, zupełnie ją ignorować, albo brać pożyczkę, albo po prostu gotówką zapłacić, bo to są bardzo niewielkie kwoty w punktach zwycięstwa na koniec. Natomiast no później to wyżywienie zaczyna być istotne, natomiast przy jakiejś tam kompetentnej grze to pewnie gracz ma w odpowiednim momencie już statki, które mu to też w dużej mierze załatwiają.
Znaczy ja tu się trochę z Michałem właśnie zgodzę, że bo w instrukcji jest wręcz tak wspomniane, że żeby w ogóle, jeżeli ktoś chce wygrać, to żeby w ogóle nie brał pożyczek i jest to jednak taki błąd i to jest zła sugestia, dlatego że to branie pożyczek wielokrotnie pomaga, wcale nie trzeba się nimi przejmować specjalnie. To nie jest taka karta żebraka w Agricoli, która naprawdę potrafiła być bolesna, jeżeli się nie miało jakichś tam dodatkowych kart i nie udało się tego jakoś przerobić na bonus, no to to było bolesne. A tutaj karty, te pożyczki to nie są złe wcale.
Dla mnie jeszcze dodatkowym plusem Le Havre jest to, że wśród gier optymalizacyjnych, które bardzo lubię, wyróżnia się tym, że bardzo ściśle musimy patrzeć na to, co robią przeciwnicy. Czyli zależnie od tego, co oni planują, musimy starać się to rozgryźć i wzięcia różnych akcji, czy zagrania różnych akcji przez nas jest w dużym stopniu uzależnione od tego, co planują, czy co robią przeciwnicy. I dla mnie jest to duży plus zwiększający interakcję.
No dobrze, no to po prostu przejdźmy po prostu do podsumowania naszej gry i polecenia lub nie polecenia tej gry naszym słuchaczom. To co? Michał, kupić, nie kupić? Zagrać u kolegi?
Kupić i zaprosić mnie do rozgrywki. Ja tej gry nie mam, nie wiem czy kupię, bo Ola taka jest nieprzekonana, że chcę tak, że z tych takich gier już ponad 3 godzinnych, czy na granicy 3 godzinnych, to czy to koniecznie musi mieć? Natomiast ja bardzo chętnie zagram, więc kupić i zapytać. Ja zawsze chętnie się dosiądę.
Szymon?
Na pewno nie kupować czy zagrać. Zamiast Agricoli można zagrać. Ale jeśli mamy Agricole, to już raczej do kolejnej gry tego autora nie można spróbować.
Jacek?
No ja powiem nie kupić, bo nawet jakby się miała spodobać, to i tak nie będzie z kim w to grać. Nie znajdzie się ludzi, którzy są chętni tak skomplikowaną grę zagrać okazyjnie. od czasu do czasu, tam nic nie wiedząc, co się dzieje w rozgrywce, po prostu nie będziemy mieli z kim grać. A jeżeli mamy towarzystwo do stałego grania w tę grę, no to niech oni sobie kupią i będziemy z nimi grać.
Zresztą to powiedziałem.
Marcin?
Ja powiem kupić. U mnie ta lista, ta gra jest wysoko na liście życzeń. Jeżeli jakiś gdzieś tam nie spadnie mi z gwiazdką, Mikołajem i prezentami, no to ja ją na pewno kupię.
Ja jestem, żeby zagrać u kolegi. Przede wszystkim, a więc sprawdzić, czy będzie nam pasował, bo jednak to nie jest gra, która musi się spodobać wszystkim, a mamy duży wybór. Jest mnóstwo teraz nowości, a jeszcze pewnie zawsze chcielibyśmy kupić jakieś starsze gry. A więc zagrać, sprawdzić, jak się spodoba, no to kupować, wiadomo. Zagrać u kolegi, sprawdzić. I drugą grą, o jakiej chcieliśmy porozmawiać, jest Dominion. Gra, która zanim się pojawiła, zanim w ogóle doszło do jej premiery, no to już była słynna, pojawiała się w licznych felietonach, w licznych jakichś takich zapowiedziach. Wszyscy tej... duża liczba graczy tą grę oczekiwała. Na SN okazało się, że gra spełniła oczekiwania, że zajęła pierwsze miejsce w rankingu Fair Play niemieckiego magazynu. Była takim odkryciem w ogóle targów. No i chciałem teraz też, żebyśmy porozmawiali o tej grze, a przy okazji zobaczyli, jak z perspektywy czasu ona wygląda, czy jednak faktycznie jest tak fajna, jak się wydaje. Michał, mógłbyś trochę powiedzieć o tej grze?
Jasne. Dominion to jest gra karciana. Wszystko, co mamy, to jest 500 kart najróżniejszych typów. I tak jakby to, czym ta gra się wyróżnia, to jest to, że zaczynamy jakąś mamy talią własnych kart, którymi gramy, i w czasie gry dokupujemy z kart, które leżą na stole. Z tego, co nam przychodzi na rękę, możemy kupić coś na stole, to nam się wtasowuje w talię i po chwili w tej talii wylosujemy znowu te karty, które właśnie kupiliśmy, i kupimy kolejne i znowu, i tak sobie w czasie gry budujemy tą talię, którą chcemy grać, i to jakimi kartami chcemy, jakie komba chcemy mieć, i sobie składamy tą kartę w czasie gry. I tak jakby tutaj jest czym ta gra jest naprawdę świeża i nowa. I tak właśnie nie wiem, czy tak coś od... Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły. No, są karty, są kilku rodzajów. Są karty pieniądze, które służą właśnie do kupowania kart. Te karty, które kupujemy, dają jakieś różne akcje, możemy wykonywać, mniej lub bardziej się kombujące. No i są karty punkty zwycięstwa. Tak na końcu gry liczy się tylko i wyłącznie to, ile kupiliśmy tych kart punkty zwycięstwa, które w czasie gry, jak nam przychodzą na rękę, to z tym nic nie możemy robić, więc takie jest balansowanie, że z jednej strony chcemy kupować fajne karty, żeby tam fajne rzeczy robić w grze, a z drugiej strony musimy zaśmiecać sobie tą talię tymi punktami zwycięstwa. No i gra trwa, tak jak już się gra, jak wszyscy wiedzą, o co chodzi, to 30-35 minut to jest naprawdę osiągalny czas.
Okej, gra ma już na dzień nagrywania tej audycji 6. miejsce na BGG, bo może mieć już za tydzień pewnie wyższe. I chciałem się was spytać, dlaczego ta gra się w ogóle tak podoba ludziom? Dlaczego ona zyskuje taki sukces? I czy faktycznie wszystkim się podoba? MST, ty wiem, że miałeś też już, jesteś chyba po kilkunastu czy kilkudziesięciu rozgrywkach.
No, mnie się Dominion podoba. Ja jestem w tej chwili po ponad 20 rozgrywkach, natomiast takie bardzo ciekawą obserwację miałem na takim spotkaniu planszówkowiczów w czasie długiego weekendu listebnej, gdzie widziałem, jak Dominion wciąga bardzo różne osoby, czyli na jednym biegunie moja żona, która no zdecydowanie nie jest geekiem, nie jest jakimś fanem planszówek, od czasu do czasu coś gra, a Dominion ją bardzo wciągnęło, tam około 20 rozgrywek 4 dni zagrała, a z drugiej strony Russ Williams, osoba, która no jest chyba jednym z najbardziej doświadczonych planszówkowiczów w Polsce, geek tygodnia na BGG w zeszłym tygodniu i podobnie tą fascynację było widać i w rozmowach i po oczach wręcz, po ilości rozgrywek. Także jest to coś bardzo ciekawego. Ja nie mam żadnego doświadczenia z karciankami kolekcjonerskimi, więc nie wiem, jak ta gra się ma do tego typu gier. Natomiast u mnie to chyba kwestia też no kiedyś bardzo wielu różnych karcianek i teraz jest coś nowego, świeżego. Jest to gra w karty, ale jakieś są tam jednak taki no nowa mechanika, która jest bardzo fajna.
No właśnie jest ten niesamowity taki motyw, który u wielu, wielu ludzi powstaje, pojawia się, czyli właśnie ten taki, nie wiem, ja to nazywam Dominion Madness, szaleństwo w oczach. To widziałem u Michała dokładnie ten samą błysk w oku, jak kiedyś Michał musiał zobaczyć u mnie, jak pokazał mi Through the Ages. To właśnie widziałem u Michała, jak mu pokazałem Dominion, to coś zaskoczyło. No i z tego, co pamiętam, to tam w ciągu, nie wiem, 2-3 dni kilkanaście rozgrywek, tak, Michał?
No jakoś tak, tak. Się.
No dobra, ale to okej, okay, jest sobie taki za pierwszym razem, u wielu osób oczywiście, nie wszystkich, takie zakochanie się w tej grze, ale Michał, powiedz, bo ty masz już za sobą, nie wiem, pewnie kilkadziesiąt rozgrywek, powiedz, jak to z perspektywy czasu wygląda. Czy ta gra jest faktycznie tak dobra, czy jednak się nudzi po pewnym czasie?
Jeszcze odrobinkę wrócę, bo nie powiedziałem tak jakby dużej części tej magii, tego co jest fajne, to to, że w pudełku mamy 25 różnych zestawów tych kart akcji, które można kupować i w jednej grze jest ich 10 i z tych 25 najchętniej losowo i to myślę, że tutaj duża część magii tej gry jest taka, że w każdej grze widzimy nowy zestaw kart na stole i musimy za każdym razem, to troszkę tak jak w Agricoli z tymi kartami, które nam przychodzą na rękę. Musimy w każdej grze wymyślić strategię na tą grę, mija pół godziny, koniec gry, jest nowy zestaw kart, musimy nowy pomysł wymyślić. Wydaje mi się, że tutaj ta duża część magii właśnie jest w tym. Natomiast jeśli chodzi o mnie i te, nie wiem, już ze 40 kilka gier zagrałem i no mnie tak... Tak jednak no nie ten taki szał zdecydowanie przeszedł. Nie jest tak, że ciągle marzę o graniu. To jest, uważam, że to jest fantastyczna gra na zapchanie pół godziny czasu, natomiast no po jakimś czasie widać wady. Jest jak już wszyscy dobrze grają, to losowość się okazuje dużo większa niż się na początku wydawało. Czasami te zestawy kart potrafią wyjść takie no nieciekawe i też tak no nie wiem, nie jest to coś, co chcę grać cały wieczór teraz. No, ostatnio znów miałem jakimś znajomym, którym to pokazałem, no i oczywiście cały wieczór graliśmy w to, a tak no nie zaspokaja to mojego głodu grania jednak tak na dłuższą metę.
Nie zniechęcili się znajomi nawet tym, że ich ogrywałeś cały wieczór?
No może jakbym ich ogrywał cały wieczór, to bym nie był tak zniechęcony do tej gry teraz. Ale nie, to na pewno nie dlatego.
A jeszcze się spytam Jacka, bo Jacek jest właśnie tą osobą, która jest wskazywana palcem, dlatego że to ona nie połknęła tego bakcyla, tak? Chyba tam doceniasz tą grę, ale nie jest to jakaś wielka rewelacja. Mógłbyś coś powiedzieć?
Tak, ja grałem dwa razy tylko, tu was zaskoczę. No bo właśnie tak jest w tą grą, jak Bazik teraz mówi, tak dla mnie. Że to jest gra, którą chętnie, jak jest pół godziny do zapchania, bo się czeka na kogoś innego, aż skończy grać, żeby tam się potem wymieszać w towarzystwie, to tak, to mogę zagrać, ale żebym tam próbował się dopchać do stolika albo kupował tym bardziej swój egzemplarz, to jakoś nie. Tam jeszcze się odniosę do tego porównania z grami kolekcjonerskimi. To taka bardzo uboga gra kolekcjonerska jest. Taka gra, w której, tak jak Michał powiedział, jest 25 kart tak w ogóle, tak? I to je właśnie możemy kupować. Maksymalnie w czasie rozgrywki tylko z 10 z nich możemy kupować i z nich musimy budować swoją talię, więc to tak porównanie z grami kolekcjonerskimi może śmieszyć niektórych fanów gier kolekcjonerskich, no bo to jednak... Ale zaletą oczywiście jest... Zaleta tego jest taka, że kupujemy za pieniądze te udawane pieniądze w grze, tak? Za karty z pieniędzmi, a nie za swoje własne zarobione pieniądze i to jest oczywiście plus. Natomiast per saldo, jak się gra w Dominion, to uważam, że tak naprawdę nie bardzo jest... Nie za dużo jest wyborów dla gracza. Że akurat trzeba policzyć, ile wyszło pieniędzy i właściwie to jak rozegrać rękę, którą akurat dostaliśmy w danej rundzie, jest w miarę oczywiste. Tam niewiele jest rzeczy do zdecydowania. Możemy wybrać czasami, czy kupić kartę taką, czy siaką, ale albo jest to jasne, która z nich jest lepsza dla nas, albo i tak nie mamy szans przewidzieć, która będzie lepsza pod koniec rozgrywki, tak? Czyli musimy po prostu wylosować którąś z nich i jej się trzymać. No i dodatkowa rzecz, która jest w tej grze taka która nie do końca mi pasuje, to właśnie ten szał Dominiona, że gracze wpadają w szał Dominiona i non-stop tasują karty, rzucają wszystkie, odrzucają wszystkie, znowu tasują, dobierają, odrzucają, tasują, dobierają, odrzucają, raz po raz coś zagrają, dociągną nową, tasują, dobierają, odrzucają. Yeah. I to jest po prostu taki pęd w tej grze, że w momencie, jak dobiorę kolejne te karty, kolejną rękę, no to rundka już jest u mnie. Już wszyscy zdążyli zrobić swój ruch i znowu ja mam swój ruch. I nie ma po prostu, nie ma mowy, żeby z kimś porozmawiać, na przykład przy tej grze, żeby nawet usłyszeć.
Rozmawiasz od 15 minut, gra się skończy i pogadacie.
No tak, ale to ten szał, ten taki pęd, takie tasowanie w kółko, to no nie wiem, no to mi trochę psuje odbiór tej gry też.
Ja bym powiedział, że też, żeby grać kompetentnie, to ta gra wymaga dosyć sporej koncentracji. Czyli to na pewno, tak jak powiedziałeś, dla mnie przynajmniej, najwięcej czasu zajmuje początek gry, czyli dostajemy te 10 kart i rzeczywiście, tak jak Bazik mówił, musimy wymyślać strategię. Tak? Czyli tu jest ten największy namysł, powiedzmy, ale to nie jest też tak, że później to się samo kręci. Oczywiście są takie akcje, które gdzieś tam z automatu gramy, bo one dają następną akcję i następną kartę, czyli powiedzmy jakieś tam akcje typu rynek, które no, jeżeli mamy w ręce, no to zagrywamy, czy wioska. Natomiast też musimy patrzeć, co robią przeciwnicy, bo ta gra jest nie tylko szybka w sensie czasu, że tam trwa te 15-30 minut, ale często, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam zaczynają, pierwszy raz grają, to zaskoczeniem jest to, że ona się tak szybko kończy. Bo tam Bazik nie mówił, ona kończy się wtedy, gdy 3 karty z tych 10, które mamy do wyboru się, no nie tylko z 10, bo jeszcze z karty, jeżeli 3 po prostu stosy, z których możemy kupować karty, się kończą, albo jeżeli kończą się karty z największą ilością, czyli 6 punktami zwycięstwa. I to tych kart jest, zależnie od tego, ile osób gra, 8 do 12, więc to może bardzo szybko nastąpić. I ten timing jest bardzo istotny w tej grze, czyli musimy patrzeć, co robią przeciwnicy i często ta decyzja, czy już kupować punkty zwycięstwa, które no, są istotne, bo tylko dzięki nim możemy wygrać, ale które zamulają talię, ten moment, w którym to zaczynamy robić, jest bardzo istotny. Także to napięcie cały czas występuje.
A jeszcze tylko powiem taką anegdotę, bo skojarzyło mi się z koncentracją, którą powiedziałeś, że Dominion wymaga. Jak byliśmy na długim weekendzie tam swego czasu, to jedna z osób, Agata, grała równocześnie w Le Havre i w Dominion. I w Le Havre dało się grać jeszcze, ale Dominion to było naprawdę już ciężko. Mówię równocześnie w obie gry, tak? Trochę w Le Havre, trochę w Dominion i ciężko było w Dominion się skoncentrować, co się działo, co trzeba kupić teraz, sobie przypomnieć. No był problem.
Ja to jeszcze,
a propos, przepraszam, jeszcze a propos, tutaj Marcin powiedział, że żeby grać kompetentnie, to coś tam trzeba się koncentrować i to było zaraz po mojej wypowiedzi. Ja może dodam, że grałem 3 razy, nie 2 razy, pomyliłem się, zapomniałem o jednej rozgrywce i 2 z tych rozgrywek wygrałem, więc całkiem nieźle tam mi poszło, jeżeli chodzi o kompetentne granie i dalej uważam to, co powiedziałem przed chwilą.
Szymon, a u ciebie jak wyglądało tam zarażanie innych tą grą i w ogóle jak tobie się podoba?
Podoba mi się bardzo, wprawdzie nie jestem takim cudownym dzieckiem Dominiona jak Jacek, że tam od razu wszystko wygrywam. Natomiast zdecydowanie i to był taki, pamiętam, moment właśnie w Essen, kiedy z Pancho siedzieliśmy przy stoliku i już po pierwszej turze wiedzieliśmy, tak na siebie spojrzeliśmy, że to jest super gra, że na pewno ją kupujemy. I to był ten hype całkowicie uzasadniony. I później jak już grałem kolejne rozgrywki, to cały czas mi się nie przestaje podobać. Cały czas te nowe zestawy, które... Zgadzam chyba dzikiem, czasami są mi czasami bardziej ciekawe. Natomiast za każdym razem coś nowego wchodzi, coś jedna karta, która jest lub jej nie ma, może całkowicie zmienić obraz rozgrywki, całkowicie zmienić tempo, ilość punktów, która zwycięży i tak dalej. I widzę, że karcianka ta, bo to jest karcianka, po pierwsze jest bardzo łatwo można ją wytłumaczyć innym osobom. Szybko łapią, podoba się tym ludziom, przynajmniej z tego doświadczenia. Tam zaletą jest jej też, lub wadą, jak na to spojrzeć, tam jest to, że na pewno się pojawią dodatki kolejne i kolejne karty i tak, jakby się nigdy nie ma prawa znudzić. I ostatnia taka rzecz, to rzeczywiście to, że krótki czas rozgrywki powoduje, że zwykle gramy więcej, przynajmniej tam w moim gronie gramy więcej niż jedną rozgrywkę naraz. I jest świetnym dopełnieniem jakichś takich dłuższych pozycji. My zwykle gramy w zestawie 2 razy Through the Ages, 2 razy Dominion i mamy taki dzień 8-9 godzinny grania wypełniony i to jest po prostu super, super taki zestaw i no jakby i super krótka gra i super długa gra. Także zdecydowanie tylko mogę polecić. I jeszcze, może ostatnia rzecz, jeśli mogę tylko, bo czasami padają porównania nie tylko do karcianek kolekcjonerskich, ale i do Race for the Galaxy.
No właśnie o to chciałem.
Dlatego, że obie są gry karcianymi, właśnie. To...
Właśnie o to chciałem.
No to
spytać.
Moje zdanie jeszcze tylko chciałem powiedzieć od razu. A, dobra, to nie powiem.
Poczekaj, Szymon.
To
nic
nie
chciałem właśnie to, o to zapytać, dlatego, że wiem, że z tego co wiem, to nie jesteśmy takim gronem osób, które bardzo lubią Race for the Galaxy, jednak grę, która jest uznana na świecie i ma bardzo dużo fanów. Ale właśnie to porównanie ciągle się pojawia, bo Dominion i Race for Galaxy, obie gry w pierwszej dziesiątce BGG, obie gry mają mnóstwo fanów i obie gry są karciankami. No i właśnie, którą wybrać?
I czy ja osobiście, właśnie kończąc moją myśl, ja osobiście to zdecydowanie, czy mi się podoba Dominion z wielu względów bardziej, ale jeden względ trzeba mieć na uwadze, kiedy będzie się wybierało grę dla siebie. Race for the Galaxy moim zdaniem wymaga ekipy, która jest go zapoznana. To znaczy ekipy, która zna karty, zna całą talię, ma jakieś pomysły na strategię i będzie grała kolejne rozgrywki. Dominion w tym samym gronie. Dominion z kolei jest grą, która po wytłumaczeniu zasad po jednej rozgrywce zapoznawczej każda rozgrywka jest zupełnie inna przez ten zestaw kart 10, które mam dostępne. I tak naprawdę plan się tylko na tę jedną rozgrywkę tworzy. Nie musisz znać żadnych innych kart, nie musisz nic wiedzieć. 10 kart, które masz przed sobą na stole, je musisz znać. Także pod tym względem, moim zdaniem, Dominion jest dużo lepszy dla takiego bardziej przypadkowego grania, dla grania z ludźmi różnymi. Jest dużo, dla mnie jest dużo krótsze. Race for the Galaxy zawsze jakoś tak mi się dłużyło, a ja jestem zdecydowanym zwolennikiem Dominion.
Będziecie kupować dodatki, jak się pojawią, bo się pojawią na pewno? Michał?
Ja zdecydowanie.
Na pewno tak.
Na pewno tak.
Ja kupię, jak będzie polska edycja.
O.
Dodatków.
Tylko dodatków.
Ale Race for the Galaxy w waszym wypadku? Jak to jest? Bo...
Znaczy ja z tych dwóch karcianek, które tam pan co wymienił, czyli Race i Dominion, to bym polecał Ticho.
No okej, okay. No to skoro... Porozmawialiśmy trochę o Dominion, no to może spróbujemy podsumować tą całą naszą dyskusję, czyli naszym systemem ocen. Michał, kupić, nie kupić, zagrać u kolegi?
Kupić. Będzie mnóstwo sytuacji, kiedy to będzie można wyciągnąć. Nawet jak nam się trochę już przeje, to i tak, czy nowi ludzie przyjdą, czy no po prostu jest... Ta gra będzie regularnie schodziła z półki.
Szymon?
Jest zdecydowanie kupić. Po angielsku, nie po niemiecku oczywiście, ale kupić i kupować dodatki, bo wtedy będą kolejne dodatki i będę mógł ja kupować te kolejne dodatki.
Jacek?
No, powiem kupić. Tak. Zgadzam się, że jak przychodzą ludzie, którzy do nas, którzy nie grali, nie mieli styczności, to ich to może podobać i będzie się im podobać. Ale polską edycję kupić, bo angielska nawet to tak będą kręcić nosem. Trochę trzeba czytać tego tekstu, trzeba wiedzieć, co tam leży na tym stole, żeby się nie pytać co chwilę, lepiej, żeby była polska edycja.
A kto to wyda, Jacek?
Nie wiem, może Don Simon Publishing?
O, i brawo, dobrze. Ale rozumiem, że Jacek Publishing nie wesprze funduszami.
No ja będę tam szarą eminencją.
A bez tego?
Dobra.
No zdecydowanie kupić. Połączenie tego, że jak krótka jest rozgrywka intensywna, nowatorska mechanika, zdecydowanie kupić.
No ja tutaj nie mógłbym się nie zgodzić z moimi szanownymi kolegami. Zdecydowanie kupić. No gra jest wybitna naprawdę, to jest jedna... No, to jest zdecydowanie najlepsza gra SN i warto ją poznać i warto ją mieć, bo łatwo zarazić wiele osób zainteresowaniem do tej gry. Wszyscy się wciągną, gra jest naprawdę bardzo prosta i bardzo wciągająca. I regrywalna taka.
Ja tylko chciałem dodać, że oczekiwałem, że Szymon jako tutaj przedstawiciel La Resistance zaapeluje do wydawców, żeby zdążyli jeszcze z wydaniem Dominion w tym roku, to może udałoby się Agricole zdepronizować jako tam światełko, to pierwsze miejsce i potencjalna gra roku we wszystkich możliwych plebiscytach.
Oczywiście masz rację, aczkolwiek ja jako jestem przekonany, że Agricola nie ma szans wygrać gry roku, przynajmniej dopóki mam coś do powiedzenia.
Dopóki głosy liczę.
Tylko jeszcze powiem, odniosę się do tego, co Marek powiedział o tej regrywalności Dominiona, tu mam największe wątpliwości właśnie, czy to rzeczywiście jest tak regrywalne.
Nie no, Mnie się wydaje, że jednak jest. Że to
na poparcie masz swoje trzy rozgrywki.
Okej, okay, Michał tam zauważył, że jest losowo, ale to jest po 40 paru rozgrywkach i to jeszcze takich szaleńczych rozgrywkach, których tam bardzo często trwały. Po prostu każda gra może się znudzić w pewnym momencie.
Widzisz, Szymon, mam trzy rozgrywki za sobą i już mnie nie ciągnie do kolejnej. No to właśnie te trzy rozgrywki mnie uprawniają do wątpliwości.
Pokonałeś jakiś tam Sobeusz.
Nie ciągnie cię dlatego, bo ty wygrywasz wszystkich.
Bazi grał ze mną w trzeciej rozgrywce. Bazi grał ze mną ze Sobeuszy.
Z zamkniętymi oczami pewnie.
A to ty byłeś tym znajomym, co przyszedł do Bazika?
Nie.
Jego męczył lemnionem.
Nie, ja nie chodzę do Bazika.
Nieraz mu się zdarzyło przegrywać tę grę, więc... Nie byłem ja,
no to
nie
wszyscy tam. Wiemy, czemu mi się nie podoba. No dobrze, już wiemy. Wolę Le Havre, bo w Le Havre wygrywam.
Bo grasz za każdym razem tym samym kombosem.
No, wiesz.
Wygrywającą strategię.
Czy nie da.
Póki jeden z nas tylko gra wygrywającą strategię, to jest wygrywający.
I przechodzimy teraz do top 5, który zapowiadałem na początku naszej audycji. Tym razem, jako że atmosfera jest taka przedświąteczna, święta się zbliżają się, znaczy już jest ten moment, kiedy musimy wymyślać prezenty pod choinkę, ostatni moment, ostatni gwizdek, to stwierdziliśmy, że każdy z nas przedstawi takie top 5 podzielone na 5 kategorii. Tym razem nie są to pozycje w rankingu, tylko są różne typy prezentów skierowane dla różnego odbiorcy. I po pierwsze będzie to top 5 gier, które są przeznaczone dla dziecka, następnie dla ukochanej i ukochanego, teściów, rodziców, znajomych takich nieplanszówkowych, którzy nie grają normalnie w planszówki i znajomych właśnie planszówkowych, którzy mają już obycie z grami. To co, może zaczniemy od top 5 gry pod choinkę dla dziecka. No i Michał, co tam u ciebie jest za gra?
Jeszcze dodam,
bo przypomniało mi się, że stwierdziliśmy, że te gry, które tutaj znajdą się na naszej liście, to będą po prostu polskie edycje. To będą różne gry i zagraniczne, i polskie, ale w polskim, z polskimi zasadami, w polskim pudełku, tak? Zrobione przez polskie wydawnictwa. Michał. Gra dla dziecka.
Czyli gra dla dziecka. Gra dla dziecka, ja mam Runbound, zresztą właśnie kupiłem dla dziecka Runbound. Tak wiem, że te przygodowe klimaty jakoś tak bardziej podchodzą niż większość innych. Wyszła niby Magia i Miecz, ale nie wiem, czy byłbym w stanie się zmusić kupować Magię i Miecz, która ma 16 bohaterów. Jakoś wydaje mi się to trochę dziwne, więc... Trzymając się tej tematyki, wiedząc jak bardzo to łapie dzieci, ja stawiam na Runbound.
Szymon? Na co ty stawiasz?
Ja stawiam na Tolka Brana oczywiście, ale ponieważ jeszcze gry o nim nie ma, to a dzieci sam jeszcze nie mam, przynajmniej nic o nim nie wiadomo, to bym z tego co tutaj jest po polsku zaproponował That's Life. Starszy tytuł, wydany już
jakiś polska czas edycja,
temu.
Tak?
Ale chyba jest, mi się daje.
Jest, ten
nawet super. Tak. No, jest polska.
Tylko tak się nazywa.
Tytuł jest niepolski, no już jakby przynajmniej się nauczy trochę języka. Natomiast
takie życie,
chyba wydaje mi się, że to może być najciekawsza. Dokładnie, najciekawsza tak z mojego punktu widzenia, że ja bym pograł, a jednocześnie nie był to durny Chińczyk, a byłoby coś ciekawego, tam jeszcze dodatek jest z ptaszkiem, więc jeszcze byłoby zabawnie. Chyba to by pasowało.
Jacek?
No ja tutaj pomyślałem raczej o młodszych dzieciach niż koledzy i ja mam trzy typy, no bo to wiadomo nigdy nie. Znaczy niektóre z tych gier już mogą te dzieci mieć na przykład i trzeba wtedy wziąć coś innego pod uwagę i mam Pędzące Żółwie, chociaż sam nie jestem fanem tej gry, ale widziałem jak się
będziesz miał wtedy takie powolne dzieci.
Bez szapanowi. Druga z tych gier to jest Zlot Czarownic, a trzecia to będą Szybkie Dzieci z kolei, a trzecia to jest Noc Magów. Oryginalna też gra taka zręcznościowa trochę i po ciemku się gra, dlatego jest ciekawa.
Marcin?
Ja tylko jeszcze powiem, że ja wszystkie te typy moje to są gry, które w tym roku były w Polsce wydane, tak sobie wymyśliłem. I tutaj dla dzieci zdecydowanie Zlot Czarownic. Od samego momentu dostania tej gry już jest to ciekawe dla dziecka, ponieważ ta gra nie jest w standardowym pudełku, tylko jest w taka pudełko, to jest księga, która jest używana później do rozgrywki. No, na moim synu, który dostał na Mikołaja
tę grę. Nie róbcie z tego gry dla dzieci takiej zupełnej, Zlot Czarownic.
To dorośli też się świetnie
sprytny,
mogą bawić w
tą sprytny grę. Rodzic da dziecku taką grę, w którą będzie chciał potem zagrać, a nie... No.
Znaczy powiem, Mateusz dostał tą grę na Mikołaja dopiero co i mimo tego, że na początku mu nie bardzo szło albo w ogóle słabo szło, to zupełnie go to nie zniechęcało, niesamowicie mu się podobało i w sumie non stop by chciał w tą grę grać, także to też o czymś świadczy, bo zwykle jest tak, że jak coś tam mu idzie lepiej, to chętniej gra, jak gorzej, to mniej chętnie, a tutaj w ogóle to nie miało wpływu na
jak Bazik.
I chęć kolejny. Jak Bazik.
Okej, jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam podobnie jak MST, znaczy wszystkie gry, które tutaj mam, to są gry też z tego roku, które się pojawiły na polskim rynku. Jeżeli chodzi o prezent dla dziecka, no to ja to podzieliłem na prezent dla dziewczynki i chłopca. O, tak sobie wymyśliłem. I ja bym tutaj z dziewczynką z chęcią zagrał w Zoloretto. Wydaje mi się w ogóle, że... Oczywiście mówię też o takich grach, bo to strasznie szerokie pojęcie dziecko, tak? Ja tutaj myślę o takich dzieciach z wczesnej podstawówki, tam 7, 8, 9, 10 lat. I tu właśnie Zoloretto dla dziewczynek, a to Magię i Miecz, Talizman dla chłopca bym wybrał, bo bym z chęcią chciał właśnie z takim, na przykład miałbym syna w tym wieku, taką sentymentalną podróż zrobić właśnie.
Dla ciebie, dla niego to będzie.
A dla niego będzie wielkie odkrycie.
Nie, on będzie chciał w to grać dużo, a ty po pierwszej sentymentalnej podróży będziesz... Chciał już z niej wrócić szybko.
Może tak być, ale no chciałbym, żeby to odkrył i to jemu się na pewno będzie podobać. To jest jednak najważniejsze. No to co, przechodzimy do drugiej kategorii. Ukochana, ukochany. Co, jakie są wasze propozycje, Michał?
No ja tutaj troszkę się wypnę na tę kategorię. Wydaje mi się, że ja bym ukochanemu nie kupował chyba gry planszowej, jeżeli nie wiemy akurat, że jest zafascynowana tematem. Nie wiem jak.
Ale załóżmy, że jest.
No nie to jak wiemy jest, o tym i jak jest, ukochane? Jak jest, to dość dobrze wiem, jaką grę chcę i akurat taką każdy kupi. Taką jak akurat dokładnie przypasuje w gusta. Natomiast tak nie narzucałbym tej swojej pasji raczej, akurat w tym przypadku, jakby mi żona się, nie wiem, zafascynowała włóczkowaniem, to nie chciałbym dostać tam, nie wiem, szydełkowaniem, to nie chciałbym dostać jakiejś super ekskluzywnej włóczki, tylko chciałbym dostać coś, co mnie interesuje. Także akurat w tym przypadku chyba bym tak bardzo uważał. Wiadomo, że to by była gra dla mnie, prezent dla mnie, a nie prezent dla niej, więc tak.
Okej.
W tej kategorii bez prezentu.
Wykręcasz się. Szymon?
Bazik się wykręca, bo wie, że z ukochaną nie może wygrać. A on tylko lubi gry, które wygrywa.
No Szymon, powiedz co tam ukochanemu.
Ja bym oczywiście wybrał ukochanemu Zlot Czarownic. Bo to by... I ładnie wydana, i myślę, że sprawdzi się w jakimś takim gronie szerszym, jak przyjdą znajomi i nie jest to gra dla dzieci, mimo waszych tutaj niesłusznych kategoryzacji, więc myślę, że się spodoba. I mi też się podoba, więc jest fajna gra.
Jacek?
Raczej tutaj na gry dla... Chociaż podzielam to zdanie, które Bazik powiedział, to raczej się nastawiam na gry dla dwóch osób bardziej niż na tam rozrywkę z ukochanym, czy też ukochaną w szerszym gronie, tak jak Szymon. A tym niemniej u mnie topową...
Konserwatyści tutaj jesteście po prostu.
Topową grą w tej kategorii jest Ingenious, dopiero co wydany przez Barda, taką pseudopolską edycję z tego, co na razie wiemy. No tym niemniej mam polską instrukcję i jest jak najbardziej niezależny językowo, taka gra losowo-logiczna, bardzo, bardzo, bardzo dobra. No i też daje radę w 4 osoby i w 3, więc... jednak wybór jest spory. A jako tam rezerwowe tytuły, no to Szymon za chwilę będzie buczał Zaginione Miasta, udało mi się powiedzieć.
O Jezus Maria!
I gra, która już jest nie do kupienia w Polsce, ale i tak powiem, żeby ją jakoś tam wyróżnić, czy Władce Pierścieni Konfrontacja.
Okej. MST?
To w ogóle tak teraz patrzę, chociaż jak się zastanawiałem nad grami, to też już przyszło mi to do głowy, że zdaje się was trochę wyrobiłem w te kategorie, bo one wszystkie są niełatwe. Przy grze dla ukochanej ukochanego to pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, to był Blokus Duo, czyli dwuosobowa wersja Blokusa znanego, czteroosobowego. Ale później tak sobie pomyślałem, że może dla ukochanej ukochanego to może nie warto jakiejś takiej mocnej rywalizacji, więc jakaś gra kooperacyjna, ale Pandemic nie zdążył wyjść po polsku. Więc taka gra, która dla mnie jest synonimem radości z grania, czyli Galaxy Tracker, który można zagrać we dwójkę, a można zagrać jak ukochaną i ukochanego, parę gdzieś odwiedzi inna para i znajomi przyjdą, też można ją wykorzystać. To jest gra, która dla mnie po prostu daje tyle radości, tyle zabawy, że właśnie taką bym polecił.
Okej. Okay. No ja też tak zrozumiałem ukochanej i ukochanego, zrozumiałem tą kategorię jako taką właśnie grę przede wszystkim dwuosobową, w miarę szybką, lekką. Tu na chwilę wyproszę Szymona ze studia, żeby mi nie buczał. O, dziękujemy. I to będzie Keltis, właśnie. Będzie Keltis, a więc nowa wersja Zaginionych Miast. Szymon, gdzie ten Szymon nam się podział? Chodź, Szymon. No i właśnie uważam, że Keltis byłoby fajną taką grą, żeby w parze sobie zagrać jakiś wieczór przy winku. To będzie chyba dobry pomysł. Trzecia kategoria. Teściów, rodziców. Co dla teściów, co dla rodziców. Michał?
No ja tutaj miałem Blokus Duo. Tak bym właśnie bardziej
prowokacja.
Tutaj...
Prowokacja! To była jakaś... Nie. Dobrze.
Szymon, dziękujemy ci uprzejmie.
Szymon wszedł właśnie do studia. Usiądź.
Przyjdzie na ciebie czas, Szymon.
Tak, przyjdzie spokojnie.
Wracając do tych teściów, w tym przypadku chyba bym bardziej się właśnie nastawiał, tak jak wy z tą kochaną, tutaj bardziej tak na dwuosobowo i właśnie Blokus Duo.
Szymon, dajemy ci głos.
Po prostu. Rodzice, to tak, ja bym kupił im Monopol, żeby przypomnieli sobie, że gry w ogóle istnieją. Po pierwszej rozgrywce w Monopol bym go zgubił i przyniósł wsiąść do pociągu Europa. I myślę, że już wtedy nie było konieczności tłumaczenia, że Monopol jest B, a ta gra by sama się broniła. Ewentualnie jak mam mniejszy budżet, to wziąłbym 6 wieże.
Tylko to jest ważna ta kolejność, żeby nie zgubić przypadkiem właśnie ten wsiąść do pociągu, bo wtedy jest problem w stanie na Monopol. Jacek?
No jako tytuł numer jeden dla teściów, rodziców, to wybrałem Blokusa, bo jest to nie duo, tylko właśnie Blokusa tego czteroosobowego, bo to jest ślicznie wydana gra. Dwie osoby też można grać, nawet tymi zasadami od Blokusa duo. Natomiast jako gry tytuły rezerwowe to Polowanie na Robale i Wsiąść do pociągu Europa, tak jak Szymon. To są takie tytuły, które powinny się sprawdzić. I powinny się spodobać, bo są proste zasady i efektowne gry.
Marcin?
To by trzeba się zastanowić, w jakim wieku już ci teściowie i rodzice. Ja tak spojrzałem, że ci teściowie i rodzice to często mają wnuki i widziałem, jak moje dziecko taką grę, która nie przez wszystkich was jest lubiana, tłumaczyło starszym osobom, jak te osoby były zafascynowane.
Zaginione miasta znowu? Jezus!
To nie jest złośliwie w stosunku do mojej teściowej. W razie czego tutaj zastrzegam. I pierwszy pomysł to był Pędzące żółwie. Natomiast tak trochę może poważniej to 6 bierze. To tak jak Szymon już powiedział, wydaje mi się, że akurat w mojej rodzinie powiedzmy karcianki bardziej były popularne od planszówek, tak jak pamiętam, i w ogóle były popularne, więc 6 bierze myślę, że mogło być fajną grą.
Ja bym dla teściów rodziców wybrał Ingenious, tą polską edycję. Wydaje mi się, że mogłaby mi się podobać. Takie, no, pierwszy rzut oka Scrabble dla analfabetów, ale tak naprawdę całkiem pomysłowa gra, troszkę logiczna. Bardzo ciekawy taki miks różnych tam rozwiązań. To chyba wydaje mi się, że mogliby docenić moi rodzice na przykład.
Ja po nie w czasie zmienię właśnie zdanie, bo tak zacząłem myśleć, że ja chyba jednak
bym miał.
Nie, że ja tutaj w tej sytuacji chyba bym jednak kupił Scrabla. Chyba tak bym jednak postawił na Scrabla.
Czyli na klasykę.
Właśnie tak, na taką klasykę, która tak myślę, że bardziej mogłaby przypasować zainteresowaniu
Okej, okay, no to czwartą kategorię mamy dla znajomych takich nieplanszówkowych, takich, którzy nie znają planszówek za bardzo. Albo właśnie skończyli na Chińczyku Monopoli i tym podobne. Michał?
No ja zdecydowanie w takiej sytuacji Osadników z Katanu jakoś tak mnie nie przekonał. Ten wsiąść, wiadomo, że wsiąść do pociągu i Osadnicy z Katanu to są to takie gry stereotypowo główne, takie wprowadzające. I no ja zdecydowanie w tej roli bardziej widzę Osadników z Katanu.
Szymon?
Ja bym zaproponował dwa tytuły, albo Wikingowie, jeśli są nieplanszówkowi, ale cośkolwiek widzieli, bo to taka jest dosyć fajna gra, jest ładnie wykonana, albo jeśli zupełnie są tacy nieplanszówkowi, to chyba Samuraj, w związku z tym, że jest tak bardzo elegancko wydany, te figurki są bardzo, bardzo ładne, oprawa jest minimalistyczna w sumie oprócz tego, ale taka, zasady są bardzo proste, więc myślę, że to
ciekawe, by się mogło sprzedać. Którzy nieplanszówkowi znajomi są w stanie zrozumieć, kto wygrywa w Samuraja?
To jest nieważne, bo to widzisz, że to chodzi o to, żeby grać, a nie żeby wygrać. To jest to, co
żeby wy nie wiedzieć, kto wygrywa.
To dopiero... To...
Ktoś, kto wie, tak? W pobliżu.
Tak, planszówkowi ja znajomi dopiero
ja
grają.
Powiem, ja wygrałem.
Ale to jest dobra gra dla Basika, bo może zagrać z takimi nowymi znajomymi i na koniec po prostu tak zamotać to punktowanie, że tak czy inaczej wygra.
Pytanie, czy ci znajomi mają szansę wtedy stać się planszówkowymi znajomymi?
Tak, nie, nie będzie miał kto powiedzieć, kto wygrywa.
Jacek?
Tak, ja mam tutaj dużo lżejsze tytuły niż i prostsze niż tutaj wymieniliście. Mam Sabotażystę, Fasolki i Galaxy Tracker jako takie opcje dla ludzi, którzy nic nie grali i po prostu chcemy im
coś Galaxy dać. Tracker to no. Rzeczywiście dużo prostsze niż
no, ja też tak uważam, że tak średnio prostsze.
No, może nie prostsze, ale jednak jest jakaś tam oryginalna rzecz, coś nowego, coś, co przyciąga uwagę w tej grze. Nie tak jak w Samuraju na przykład, czy tam w Wikingach.
Marcin?
Ja bym zaproponował Polowanie na Rubale, jako taką grę, która ma bardzo proste reguły i pozwala wielu osobom, znaczy jest elastyczna, jeśli chodzi o skalowalność, mogą na mniejszym, większym gronie zagrać i zwykle ta rozgrywka jest dosyć wesoła i lekka. Natomiast też pomyślałem o takim drugim wyborze, bo nawet niedawno znajomy tak nieomal podobne kategorie, tylko tam różne kategorie wiekowe, dzieci pytał mnie, co tam chrześniaczce, siostrzenicy i tak dalej kupować i zapytał mnie o grę dla właśnie osób niegrających, taką, żeby ona nie była wysiłkiem intelektualnym, tylko jakąś tam zabawą i w sumie stwierdziłem, że nie ma za bardzo chyba dobrych party games wydanych po polsku, w tym roku przynajmniej. Taką jedyną propozycję, którą wynalazłem, to jest taka gra, spolszczając nazwę Piktureka firmy Hasbro, która gra polega na wynajdowaniu na takich zapakowanych różnymi elementami, przedmiotami, obrazkach właśnie przedmiotów, które zaczynają się na jakąś tam literę. Taka typowa party game, zresztą ona jest bardzo podobna do wydanej wiele lat temu i dużo wyżej na BGG ocenianej gry Kaleidos, która zresztą jest bardzo no, trudna do dostania w ogóle. Ale no, także taka propozycja.
Nie myślałeś o Santy Anno?
Ja myślę, że ta Piktureka będzie trochę lżejszą propozycją. Myślałem o Santy Anno też, ale Santy Anno, znaczy akurat mnie się podoba, natomiast wydaje mi się, że nie do każdego, do każdej grupy ludzi przypasuje. Czyli jakby tu sądzę, że jest większe ryzyko, że może być bardzo lubiana, ale może być zupełnie odrzucona.
Tak, tak, ciężko zaskoczyć na początku.
Chociaż w polskiej właśnie nowej edycji grannej jest spore ułatwienie związane z rozwiązywaniem prawidłowości posunięć, czyli te linie narysowane na odwrotach kart, które no, doprowadzają do właściwych statków marynarzy. Jest to takie w polskim wydaniu duży plus.
A jeżeli chodzi o mnie, no to znaczy, jeżeli bym brał z wszystkich gier, to pewnie znowu by się pojawili Osadnicy albo Wsiąść do pociągu, ale że chciałem coś znaleźć w tym roku, żeby tylko ograniczyć się do tego roku i żeby to było jakoś tak trochę oryginalnie niż zwykle, to wyszedł mi też Samuraj, tak jak Szymon właśnie wspominał. Wydaje mi się, że właśnie wygląd tej gry, a jednocześnie no prostota, nie ma coś tam, oprócz tego punktowania, które jest troszeczkę czasami cięższe do załapania, tak za pierwszym razem, to jednak sama gra jest bardzo prosta, wciągająca, taka elegancka i nieplanszówkowym znajomym mogłoby się naprawdę podobać. Tak mi się wydaje. No i ostatnia kategoria, już znajomi planszówkowi. a więc hardkorowcy, którzy znają gry, co dla
poszukują nich... przy liczeniu punktów.
Tak, którzy już walczą o to, żeby wygrać, a nie po to tylko, żeby tam się bawić dobrze. Michał.
No skoro już są wciągnięci, to pewnie mają jakieś gry, więc tak, musiałbym się do tego dostosowywać i na pewno wybrałbym coś Lacerty.
W pierwszej kolejności.
W zasadzie każdy tytuł Agricola, Puerto Rico, Samurai. Myślę, że po prostu po kolei wszystko. To akurat czego nie mają. Jakby było coś, czego... O, być może Traders of Genua, jeżeli już tylko wyjdzie. Jeszcze w tym roku nie wyszło.
Chyba nie
wyjdzie. Ale to coś po prostu tego wydawnictwa, tak żeby... No jakoś tak... Tak nastawiając się, że mogą potem przyjść z tym do mnie i oczekiwać, że zagram, skoro kupiłem.
Szymon?
Ja w pierwszym kolejnym to bym oczywiście tylko mógł kupić Studio Ages, bo wreszcie się pokazało. Nie po polsku, ale tam, co to za...
A z tych po polsku?
Natomiast... A z tych po polsku to... jakby nie było 3D Ages, bo to trzeba kupić, to albo Shoguna, bo wyszedł po polsku, więc może jest szansa, że ktoś tego nie ma, a warto, żeby miał. No, ewentualnie te klasyki jakieś tam, Puerto Rico i tak dalej, no, ale 3D Ages oczywiście.
Jacek?
No i ja też zakładam, że jeżeli nie mają wysokiego napięcia, to wysokie napięcie. Jeżeli mają, natomiast to jest wielce prawdopodobne. Znaczy, wysokie napięcie, wtedy bym się zastanowił, wybadał temat, czy nie mają dlatego, że im się nie podoba, czy nie mają dlatego, że po prostu jeszcze nie zdążyli kupić, czy nie widzieli tej gry. Natomiast takie pewniaki, których pewno planszówkowi znajomi, którzy nie są fanatykami, nie będą mieli, to Wikingowie i Blue Moon City. To są takie dwie gry, które raczej tak... Wikingowie są, to jest świeża gra, niedawno wydana, Blue Moon City tak raczej bez wielkiego echa przeszła, więc jest szansa, że nie będą mieli takiej gry.
Marcin?
Ja zakładałem, że to są tacy znajomi, którzy już troszkę grają, ale to nie są bazikowie, czy panczowie, czy no Simonowie. I w związku z tym ja tutaj bym zaproponował Samuraja, który jest no właśnie bardzo elegancką grą, głęboką. Nie jest to takie trywialne, można ją jako gateway game pewnie też traktować, ale no dużo czasu można przy niej poważnej rozgrywce i mużdżeniu spędzić.
Jeżeli chodzi o mnie, to planszówkowi znajomi, no to wiadomo, no to co by nie mieli, bo jeżeli są planszówkowymi znajomymi, to już tam trochę grają i trochę gier mają pewnie, śledzą troszeczkę ten rynek. I oczywiście mają jakieś swoje predyspozycje, ale trzy tytuły takie przygotowałem dosyć. Dwa są podobne, jeden jest zupełnie inny, czyli Shogun i Gra o Tron, jako w tym... Mówię o tych grach w tym roku, co się pojawiły. Shogun i Gra o Tron jako świetne pozycje i które mogłyby trafić do oczywiście konkretnych osób, ale już takich zaznajomionych, doświadczonych graczy. Ewentualnie Galaxy Tracker, też rewelacyjna gra, która może przy pierwszym takim kontakcie jednak trzeba tam trochę potłumaczyć, ale później jest to prosta, płynna, szybka rozgrywka. Bardzo ciekawa pozycja. I fajnie, że się pojawiła na polskim rynku w ogóle. I 26 odcinek Planszostacji nagrywałem w składzie Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski-Don Simon.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Do usłyszenia, dziękuję.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję, do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk-Pancho, przy okazji składam w imieniu swoim i całej naszej redakcji życzenia wesołych, spokojnych świąt. Mam nadzieję, że znajdziecie swoje wymarzone gry i różne inne rzeczy, jakie chcielibyście dostać pod choinką oczywiście. Spędzicie wśród rodziny, przyjaciół.
No, i przy planszy.
I przy planszy oczywiście. I do usłyszenia w odcinku 27. Mam nadzieję, jak najszybciej.